14 minut po 21. Rozpoczynamy część stricte magazynową. W niej koszykówka, żużel, motocross, kolarstwo, siatkówka i sport niepełnosprawnych. Startujemy. Radio Zachód. A na początek basket. Świetny mecz. Piękne, efektowne zwycięstwo koszykarzy Stalmetu NIBC Zielona Góra, którzy sprawili wczoraj niemałą sensację, niespodziankę. Rozbili, zmiażdżyli, jak kto woli, we własnej hali naszpikowanego gwiazdami aktualnego mistrza kraju Anwil Włocławek aż 101-77. Tak z przebiegu tego meczu, no to warto wychwycić, że momentami Stalmet prowadził nawet różnicą 30 punktów. No i po tym nokaucie, no bo tak to trzeba wprost nazywać, Jacek Białogłowy rozmawiał z jednym z kluczowych ostatnio zawodników Stalmetu, Jarosławem Zyskowskim.
Wielkie zwycięstwo Stalmetu tutaj mamy. Co mi pan coś powie, jak to się w sumie robi, 30 punktami pokonuje w głównego faworyta do mistrzostwa?
Jak to się robi? No, wyszliśmy agresywnie i graliśmy agresywnie cały mecz. W ataku 100 punktów, rewelacyjna dyspozycja. No, graliśmy to, co trenowaliśmy cały tydzień, więc fajnie, że praktycznie w każdym aspekcie ofensywnym i defensywnym realizowaliśmy założenia taktyczne, które mieliśmy przed tym meczem.
Tak prościutko to brzmi u pana i tak spokojnie pan mówi, tu ludzie w euforii, natomiast...
No też się nie spodziewałem, nie spodziewałem się, że wygramy taką różnicą punktów. To jest sport, to jest wszystko możliwe i no cieszę się, że dzisiaj jestem po tej stronie zwycięskiej.
Anwil rozczarowujący dzisiaj? No okej, wy super, natomiast o Anwilu?
No na pewno nie grają tak jak trener Igor Milicic by sobie tego życzył i kibice z Włocławka, ale to już jest ich problem, nie nasz.
Rozmawialiśmy przed meczem o tym pańskich emocjach, tak? I jak te emocje, jak pan przeżył to spotkanie, to dzisiaj rano może jakieś takie głębsze myślenie rzeczywiście już o tym spotkaniu, o tym, że szczególnie chciałbym tu wypaść dobrze?
Nie, tam nie muszę nic nikomu udowadniać, ale przed meczem były jakieś tam dodatkowe emocje, ale mówię, mecz się zaczął, już wszystko opadło i normalny, regularny mecz, zwykły, jak każdy kolejny.
Co mamy teraz sądzić o Stalmecie, tak? Bo tutaj ławka nie tak długa jak Anwilu, powiedzmy, gdzieś tam jesteśmy jakimś underdogiem, mówi się, a tu nagle niszczy Stalmet Anwil. Co sądzicie o potencjale tej drużyny na dziś?
Zobaczymy, no. Na dzisiaj pokonaliśmy na pewno drużynę, która ma największy potencjał w tej lidze, więc... Ale mówię, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Musimy robić swoje i swoim tokiem i pokazaliśmy, że możemy z każdym wygrać w tej lidze i bić się. Mam nadzieję, że będziemy się bić o najwyższe cele.
Jeszcze tylko zapytam o to, co pan ma w ręce, czyli zegarek, MVP nagroda, tak?
Ładny zegarek? No, przyzwoity.
Widziałem emocje na tym parkiecie, takie zadowolenie, takie pewno, męskie pewno, po prostu zadowolenie.
Na pewno tak, fajna, miła nagroda, docenienie tam jakieś indywidualne, fajna sprawa, tym bardziej, że statystyki indywidualne były też przełożone na wygrane mecze zespołu, więc no, podwójnie, że tak powiem, byłem zadowolony.
Tyle Jarosław Zyskowski, który rzucił wczoraj 12 punktów dla Stalmetu. Będzie także przedstawiciel pokonanych, bardzo doświadczony zawodnik Szymon Szewczyk, który kiedyś całkiem niedawno grał w Stalmecie, aktualnie broni barw Anwilu. No i popularny Szewcu używał mocnych słów w rozmowie z Jackiem Białogłowym odnośnie postawy swojej drużyny w tym wczorajszym meczu w Zielonej Górze. Nie wszystko nadawało się do wypuszczenia na antenę, więc pewien fragmencik musieliśmy nawet ocenzurować.
Co się dzisiaj stało z wielkim Anwilem? Skąd ta masakra w Zielonej Górze?
Każdy z nas musi po prostu spojrzeć w głąb siebie, spojrzeć w lustro i powiedzieć po prostu, czy naprawdę chcę grać dla tego zespołu, czy zależy mi na tym, bo nie rozumiem po prostu niektórych zachowań. Ja dzisiaj też popełniałem błędy, to jest no, oczywiście suma błędów, że tak powiem, ale gdzieś tam rzucałem się na tą piłkę, walczyłem o nią, biegałem w tą i we w tą. Jeżeli miałem postawić zasłonę, ok, postawiłem. Miałem być na parkiecie przez 5 minut, nikogo, że tak powiem, nie owijałem, jeżeli chodzi o to, że nie miałem rzutu jakiegoś, mimo że byłem kilkakrotnie otwarty. Jeżeli mam postawić zasłonę, to ja to zrobię. Każdy z nas jest rozliczany z tego, jakie zadanie ma na parkiecie i wydaje mi się, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja dzisiaj, nie tylko dzisiaj, bo to wiesz, Jacku, to są game by game, z meczu na mecz i tak dalej. Czy ja robię to, co do mnie należy? Bo jeżeli jestem tutaj, mówię o sobie, jeżeli jestem tutaj weteranem, kapitanem, wysokim zawodnikiem, przede wszystkim grającym wysokim zawodnikiem. Jakie są moje zadania? Postawienie zasłony, zbiórka w obronie, pójście ewentualnie na deskę, dobry hard show, czyli wyjście na zasłonach w obronie, tak? Kreowanie innych zawodników, jeżeli chodzi o dobrą zasłonę gdzieś bez piłki. Potem jako kapitan, trzymanie szatni i tak dalej, i tak dalej. To jest moje zadanie. Każdy z nas powinien chyba sobie odpowiedzieć za to zadanie. Jeżeli jestem gwiazdą, jeżeli jestem brany, że tak powiem, jako pierwszy rozgrywający, drugi, cokolwiek i tak dalej. Jak się nazywasz, jakie masz imię, jakie miałeś CV i tak dalej. Dzisiaj jesteś tu i teraz i grasz dla tego zespołu. Jeżeli nie potrafisz się poświęcić.
Że ja tylko jedno pytanie, bo rozmawialiśmy i ty się wypowiadałeś i mówiliście przecież w mediach, że była ta słynna tam rozmowa, że kto chciał mógł powiedzieć, że wyrzuciliście no i, sobie. No i co, jeden mecz wystarczyło z tym PAU wygrać i znowu?
Część, nie wiem, sfochowała się i wiesz co, naprawdę cisną mną tak niecenzuralne słowa, że ciężko naprawdę się powstrzymać, ale odpowiem ci na pytanie. Jeżeli my, każdy z nas po kolei, jeżeli Chris, Tony Rotten, Ledo, Simon, ja, Milan, jeżeli każdy z nas będzie się obrażał, będzie grał bez jaj i tak dalej, to nie ma sensu.
Bo to albo nic nie będzie z tego.
Nic nie będzie. Wystarczy, niestety, czy stety, nasz system obronno-ofensywny należy do takich, że musi zapierdzielać pięciu ludzi. Jeżeli ktokolwiek się wyłamuje gdzieś i ma...
No to jest dziura, tak?
Jest dziura. To jest z automatu. To jest z automatu i tyle. Jeżeli ktoś nie ma rąk, jeżeli ktoś nie zrotuje, jeżeli cokolwiek, to się sypie jak domino, jak domek z kart. To nie ma szans. Mhm. Więc albo będziemy zapierdzielać wszyscy, albo dwóch, że tak powiem, nie wystarczy.
No chyba, że zmienicie za chwileczkę kogoś, ale to już tak na zamknięcie, pewnie nie odpowiesz mi nic na to.
A co ja mam ci powiedzieć? No to nie jest moja decyzja, ani, że tak powiem. Ja w ogóle na ten temat nie myślę. To są inni ludzie od tego ich pytań.
Tyle wkurzony, no tak po ludzku, Szymon Szewczyk, który już niejedno w koszykówce widział. Mamy, dodajmy, że już jutro zielonogórscy koszykarze zagrają kolejny mecz, tym razem w lidze VTB z Parmą Perm. To spotkanie jutro od godziny 18 w hali Ceres. Na zegarach 24 minuty po 21. Teraz sobie porozmawiamy o czarnym sporcie, a konkretnie o transferach jednego z lubuskich klubów. Kilka lat temu Stal Gorzów wspierała się żużlowcami ze Szwecji, a obecnie wspomaga się zawodnikami z Danii, czyli także ze Skandynawii. W miniony weekend gorzowski klub oficjalnie poinformował, że parafowano umowy z dwójką żużlowców z kraju Hamleta, 37-letnim Nielsem Christianem Iversenem oraz 16-letnim Markusem Birkemoze. Iversen to teraźniejszość, zaś Birkemoze to inwestycja w przyszłość, mówi nam wiceprezes Stali Jakub Liszka.
Jeżeli chodzi o Nilsa Christiana Iversena, to jest powrót do domu, tak jak sam to przedstawił, witając kibiców. Nils wrócił do domu po to, żeby uzupełnić skład i to jest, myślę, bardzo ważny element układanki, który pozwoli Stali Gorzów wrócić do walki o najwyższe cele. I to był taki ważny element też naszych rozmów. Nie zwierzę w Stali Gorzów w takim kształcie, jakim udało się na ten sezon przygotować. Możemy walczyć o najwyższe cele i to będzie i z korzyścią dla organizacji, dla Nilsa samego, który też wie, że to jest wyzwanie, na które czeka i którego potrzebuje. Dlatego tutaj Nils to jest inwestycja na tu i teraz i na sezon 2020. A z kolei zaproszenie do naszego zespołu, do naszej drużyny Markusa Birkemoze to jest wizja przyszłości. Tutaj kierując się zasadą kontynuacji i planowania strategicznego widzimy bardzo duży potencjał w tym zawodniku i chcemy, żeby on ten potencjał rozwijał pod naszym okiem, ucząc się tego, jak nasz klub funkcjonuje, podpatrując te standardy, które w przyszłości będą istotne, jeżeli chodzi o jego wyzwania sportowe, więc też bardzo się cieszymy z tego, że Nils właśnie nasz klub wybrał jako ten polski przystanek do kariery, która stoi przed nim otworem, więc bardzo się cieszymy z kolejnych Duńczyków w naszym składzie.
Czy długo trzeba było Nielsa Christiana namawiać do powrotu do Stali Gorzów? No bo nie oszukujmy się, tajemnicą Poliszynela jest to, że rozstanie nie przebiegało w takiej, powiedzmy, miłej i przyjemnej atmosferze.
Ja bym powiedział, że rozmowy nasze były bardzo dobre i bardzo owocne. Tutaj nie jest bardzo dobrze, zna klub, zna środowisko i mu zależało na tym, żeby do Gorzowa wrócić, tak jak i nam bardzo zależało, żeby on ten skład uzupełnił, więc te rozmowy były bardzo fajne, toczone w przyjacielskiej atmosferze, bo ta relacja, która się przez lata wytworzyła między zawodnikiem, klubem i kibicami, sponsorami, to można ją nazwać relacją taką naprawdę już przyjacielską, więc te rozmowy były bardzo dobre, zakończyły się dosyć szybko. Wiadomo, że on też był łakomym końskiem dla konkurencji, bo rynek jest dosyć wąski, dlatego musiał też rozważać inne opcje oczywiście, ale wybrał ten aspekt powrotu do domu, na którym bardzo Nilsowi zależało i my się z tego bardzo cieszymy jako zarząd.
Czy w kontrakcie Nielsa Christiana są jakieś warunki szczegółowe? Nie wiem, czy on musi startować jako zawodnik prowadzący parę, czy też tylko i wyłącznie trener będzie decydował o tym, z jakim numerem startowym na
tego prostanie. Rodzaju rozwiązania są w gestii sztabu szkoleniowego, absolutnie w ramach naszej strategii nie ma tego rodzaju ustaleń, bo to wszystko musi się rozgrywać na torze i bardzo dobrze o tym wie, to jest sportowiec krwi i kości, wie, że tutaj ambicja sportowa i to, co on może dać siebie na torze, decyduje potem o jego pozycji w zespole. Dobrze wie, jak funkcjonuje sztab trenerski, zna się z trenerem Chomskim, więc wszystkie tego typu rzeczy dotyczące pozycji w zespole będą się musiały rozegrać na torze. Przy czym my stawiamy na ducha zespołowego, właśnie ten spirit jest dla nas bardzo ważny i chcemy mocno nad tym pracować na sezon 2020, dlatego też Nils bardzo nam tutaj do składu pasuje, bo on się świetnie z chłopakami rozumie, świetnie się znają, więc tutaj będzie na pewno współpraca. Jeżeli rywalizacja, to tylko zdrowa, sportowa, a nie historie takie, jak mieliśmy okazję obserwować w innych klubach, gdzie rywalizacja o skład czasami odrobinę przeszkadzała, a nie pomagała zawodnikom w zdobywaniu odpowiedniej motywacji.
Czyli rozumiem, budowanie składu na sezon 2020 roku już zakończone, już nie przewidujecie więcej kontraktów z innymi zawodnikami, którzy mogą wejść do pierwszej drużyny.
Już wylany fundament, drużyna jest przygotowana. Oczywiście wchodzą w grę jeszcze jakieś drobne korekty związane z zawodnikiem rezerwowym. Jeszcze jest w toku kwestia jakby doprecyzowania zasad startów Markusa w Poznaniu, bo rozważamy też jeszcze taką możliwość startów w roli gościa, która też pozwoliłaby mu w razie konieczności wesprzeć nas tutaj w zespole ekstraligowym, ale te rzeczy będziemy jeszcze do końca okna transferowego starali się dopracować, przy czym skład już jest na ten moment przygotowany, zamknięty i gotowy do walki o najwyższe cele.
Tyle wiceprezes Stali Jakub Liszka. My pozostajemy przy sportach motorowych. Będzie to konkretnie teraz motocross. No, trzeba przyznać, że to był jeden z najtrudniejszych sezonów. Dwa wypadki śmiertelne na polskich torach spowodowały wstrzymanie imprez na miesiąc. Oprócz tragicznych zdarzeń były także kontuzje, których nie ustrzegł się Igor Zienkiewicz, to mieszkający w Sławie były zawodnik WKM Wschowa, który obecnie nie reprezentuje barwy klubu z Więcborka. Materiał przygotowany przez Marka Staniszewskiego.
Dwa wypadki śmiertelne na polskich torach motocrossowych. Tego nigdy nie było w historii.
Ten rok był w zasadzie spisany już na straty, bo niestety spotkała nas wielka tragedia, w której zginął jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich zawodników, Łukasz Lonka. Wstrząsnęło to w zasadzie całym krajem i w zasadzie całą Europą. Na wielu portalach tematycznych były informacje właśnie na temat tego wypadku. Co gorsza, niecały miesiąc później doszło do kolejnego tragicznego wypadku, w którym zginęła młoda polska zawodniczka na rundzie Mistrzostw Polski. To już totalnie zachwiało całą tą równowagą, jeżeli można w ogóle coś takiego w naszym sporcie określić, nazwać. Po tym wypadku stwierdzono, że wszystkie zawody w naszym kraju w dyscyplinie motocrossu zostaną zawieszone i tak też się stało. Mistrzostwa Polski były jeszcze pod większym znakiem zapytania, bo mniej więcej 6 tygodni po tym wypadku miała się odbyć ostatnia runda Mistrzostw Polski we Wschowie, ale organizatorzy stwierdzili, że jednak się nie odbędzie u nich i w ostatniej chwili udało im się zorganizować kolejny tor, gdzie te zawody się odbyły, ale mocno upamiętnili te wydarzenia i dla zawodników z klas juniorskich organizatorzy wręczyli koszulki upamiętniające właśnie Łukasza Lonkę i 15-letnią Wiktorię Wicińską.
A jaki to był dla ciebie sezon w nowych barwach, bo przecież zmieniłeś klub z WKM-u Wschowa na WKM Więcbork?
Plany były bardzo ambitne. Start był dobry na pierwszej rundzie strefy zachodniej, w której wystartowałem i udało mi się odnieść tam spektakularne zwycięstwo, co dobrze wróżyło na dalszą część sezonu. Jednak pierwsza runda Mistrzostw Polski skończyła się dla mnie z niewielką kontuzją, na której zwichnąłem bark. Stwierdziłem, że w 2 tygodnie zdążę się opatrzeć i przygotować do kolejnego startu, jednak na drugiej rundzie zostałem wykluczony już na samym starcie, gdzie doszło do dosyć sporej kolizji i koziołkowałem z kilkoma motocyklami, na skutek czego doznałem złamania żebra i dosyć rozległych obrażeń. To mnie całkowicie wykluczyło z dalszej części sezonu, bo dosyć długo dochodziłem do siebie, podjąłem decyzję, że nie wystartuję już w tym roku w żadnych zawodach, tym bardziej, że w międzyczasie właśnie doszło do tych dwóch przykrych wypadków, ale optymistycznym faktem jest to, że już zaczynam przygotowania do następnego sezonu i wydaje mi się, że przyszły rok 2020 będzie w dużo lepszym wydaniu, nie tylko moim, jak i całego naszego motocrossowego środowiska.
Nie załamujesz się po nawet bardzo ciężkich kontuzjach. Tego doświadczyłeś, gdy miałeś 13 lat, wróciłeś bardzo szybko do ścigania, no i to wróciłeś w doskonałej dyspozycji.
Konkretnie te dwa przypadki dosyć mocno mną wstrząsnęły i byłbym w stanie się przygotować w tym sezonie do kolejnych startów, jednak stwierdziłem, że nie będę kusił losu i chcę się na spokojnie przez całą zimę przygotować do najbliższego sezonu, w którym postaram się pokazać 100% moich możliwości i umiejętności.
Studiujesz w Zielonej Górze, reprezentujesz barwy klubu WKM Więcbork, mieszkasz też na terenie województwa lubuskiego.
Na szczęście nie przeszkadza mi to specjalnie w utrzymywaniu dobrej formy i w ciągłych treningach. Sporo jeżdżę po kraju, trenuję na różnych obiektach. Ostatnio byłem w rejonach Gorzowa Wielkopolskiego na torze w Lemierzycach, a w momencie, kiedy spadnie pierwszy śnieg, wtedy wrócę na halę sportową i tam odbędzie się reszta moich przygotowań.
Przed sezonem 2020 wyjedziesz na jakieś zgrupowanie do Włoch czy do Hiszpanii?
W planie co najmniej 2 wyjazdy. Jedno z nich na pewno odbędzie się we Włoszech, jest to już stały element zimowych przygotowań, ale planuję poszerzyć też tą moją paletę o wyjazd do Holandii, gdzie zbiera się też cała śmietanka europejskich rajderów i staje się to takim centrum treningowym dla całej Europy i fajnie byłoby zaliczyć jeszcze taki wyjazd w ciągu zimowej przerwy.
Tyle Igor Zienkiewicz. No już za kilka chwil w dalszej części programu będzie kolarstwo, siatkówka i sport niepełnosprawnych. 20 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz sobie o kolarstwie porozmawiamy, a to dlatego, że w Starym Kurowie odbył się drugi ogólnopolski wyścig w kolarstwie przełajowym o nazwie Cień Kawczych Gór. Rywalizowano tam w 14 kategoriach, począwszy od żaków i żakiń, po elitę i mastersów skończywszy. Wśród kobiet wyścigu Open najlepsze były juniorki. Olga Wankiewicz z Kopernikusa Toruń przyjechała przed Weroniką Paziewicz z LKS Pom Strzelce Krajeńskie. Natomiast w elicie mężczyzn Mariusz Gil z Eurobike Kaczmarek Electric Team przyjechał zdecydowanie przed Wojciechem Ceniuchem z Kartuzji Kartuzy.
Mariusz Gil, Eurobike Kaczmarek Electric, zwycięzca wyścigu elity. Atak, zdaje się, gdzieś mniej więcej w połowie tego wyścigu okazał się bardzo skuteczny, tak?
Tak, chciałem trochę sprawdzić, na co stać Wojtka, bo czułem, że jest bardzo silny. Udało mi się oderwać kawałek, no i później sukcesywnie powiększałem przewagę.
Ta trasa, jak pan oceni?
No na pewno bardzo ciężka, trochę te warunki pogodowe ją tak jakby zmieniły na cięższą, no, ale myślę, że no, odpowiadała mi, skoro wygrałem, to musiała być dla mnie dobra.
Czyli dobry pomysł tutaj zorganizować?
Tak, jak najbardziej. Proponuję jak najwięcej tutaj wyścigów organizować, żeby nie miał daleka.
Dla pana to jakiś przerywnik, jakieś najbliższe plany?
No, mam zamiar do końca roku ścigać się w elicie, także no, mam nadzieję, że noga będzie taka jak dzisiaj, chociaż nie podchodzę do tego tak zawodowo jak myślę ci młodsi, bo już swoje lata mam jak na elitę.
Także 35,
36, 7 w maju.
Czas leci.
Także czas leci, a młode wilki je gonią.
Popadało trochę, więc zrobiła się trochę błotka. Jest techniczna. Trochę się do tego nie przygotowałam. Pojechałam z marszu bardziej treningowo. No a przy okazji udało się wygrać w juniorkach, także się bardzo cieszę.
Weronika Paziewicz, LKS POM Strzelce Krajeńskie, druga wśród juniorek.
Jest ciężki podbieg, tam dalej jest piach i trzeba na pewno umiejętnie rozkładać siły, żeby dobrze pojechać. Ja miałam taki plan, żeby po prostu przytrzymać za dziewczyną, która była przede mną, za koleżanką. No i początkowo się udawało, później już mi zabrakło siły.
Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o warunki, trochę popadało, ciężko, lekko?
Jeżeli chodzi o warunki, są ciężkie, aczkolwiek ja lubię takie.
Dariusz Maksymowicz, wiceprezes LKS POM Strzelce Krajeńskie i dyrektor wyścigu. Organizacyjnie, jak pan podsumuje te zawody?
Myślę, że organizacyjnie zawody są bardzo udane, widać zaangażowanie mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców gminy Stare Kurowo. Z tego też tytułu organizujemy ten wyścig po raz drugi. Rok temu podjęliśmy decyzję tutaj w Starym Kurowie z władzami gminy, że spróbujemy zorganizować wyścig firmowany szyldem PZKOL-u u nas w Starym Kurowie pod nazwą Cieńkawczy Gór, tak jak wiedzie pasmo wyżyny tutaj u nas w gminie Stare Kurowo, żeby nawiązać do takiej tradycji, do położenia geograficznego i myślę, że to się udało. W dniu dzisiejszym, z tego co obserwuję, jest około 30% więcej osób niż było rok temu. Ta impreza się rozkręca. Miejmy nadzieję, że pani wójt wspólnie również tutaj, no nie ukrywam ze mną, bo oprócz tego, że jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Starym Kurowie, na co dzień, jak pan wspomniał, działam w LKS POM Strzelce i będę nalegał i zachęcał panią wójt, aby ta impreza stała się imprezą cyklicznym tutaj u nas w Starym Kurowie. Z tego co wiem, pani wójt sprzeciwu nie wnosi.
Zawodnicy mówią i zawodniczki, że trasa trudna i to dobrze, że trudna. Jakby też pan mógł przybliżyć tę trasę.
No czy trasa trudna? Trasa jest po prostu, trasa jest typowo przełajowa. Mamy dwa podbiegi, mamy odcinki piaszczyste, mamy jedną przeszkodę podwójną zbudowaną z desek. No myślę, że specjalnie trudna ona nie jest, ale jest bardzo wymagająca, dlatego że dzisiaj niestety no, mamy do czynienia z opadami i ta trasa zrobiła się o wiele cięższa niż byśmy przypuszczali przed startem.
To był materiał Filipa Góreckiego. My teraz zmieniamy temat i zmieniamy całkowicie dyscyplinę. Na dworze deszcz, chłód, a my teraz będziemy rozmawiać o siatkówce plażowej. Jak się okazuje, można w nią grać nie tylko latem. Jest to tak samo możliwe jak w przypadku tenisa ziemnego. Przemysław Pieczyński, na co dzień wykładowca gorzowskiego zamiejscowego Instytutu Wychowania Fizycznego, a z zamiłowania siatkarz, uważa, że przy niewielkim nakładzie pracy na terenie gorzowskiej kukuły można stworzyć profesjonalny, całoroczny ośrodek szkolenia w tej właśnie dyscyplinie sportu.
Jest to dyscyplina olimpijska od igrzysk w Atlancie 1996 roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem, coraz większym. No bazę mamy taką, jaką mamy, czyli dwa boiska. Przygotowujemy trzy kolejne, muszę zaznaczyć to z pełną odpowiedzialnością, gospodarczym sposobem, sumptem, czyli tutaj ludzie zaangażowani czy pracą, czy też finansami. Miasto niestety, ale daje niewielki procent tutaj wkładu i chcielibyśmy, żeby miasto naprawdę pochyliło się nad tym problemem i bardziej się zaangażowało. Plany są ambitne, ponieważ na tych trzech nowych boiskach chcemy z czasem postawić balon całoroczny. Taki balon ma tylko Kędzierzyn, Łódź i Warszawa, więc naprawdę byłoby to znaczące w skali kraju. Jest jedna hala w Spale do całorocznego grania i chcielibyśmy wtedy, mając trzy boiska pod balonem, grać cały rok. Wtedy możemy już tą młodzież, jakby można powiedzieć, podzielić na tych, którzy koncentrują się na siatkówce plażowej, na tych, którzy na siatkówce halowej.
Jakie to są koszty? Ile trzeba byłoby wyłożyć tak na
pierwszy rzut pieniędzy, żeby stworzyć tutaj na Kukule w miarę taki sensowny ośrodek do szkolenia w siatkówce plażowej?
Jeżeli miałoby być to 5 boisk jeszcze bez zadaszenia, to myślę, że to spokojnie zmieścimy się w kwocie 50 tysięcy. Natomiast jeżeli byśmy chcieli postawić balon, no to nawet można już dzisiaj nabyć używany taki balon z Niemiec, oni się pozbywają, bo oni tam stawiają halę. To kolejne 50-60 tysięcy. Ja myślę, że 100 tysięcy to jesteśmy tutaj pełni, że tak powiem, zadowolenia i mamy kompleks z prawdziwego zdarzenia. Wtedy możemy, mając 5 boisk, zgłaszać do centralnych rozgrywek. Tak samo września. Rozmawialiśmy z prezesem i też tutaj z władzami OSIR-u wrzesińskiego. To mówili, że mają obiekty otwarte od 9 do 21. Cały czas wiszą siatki, linie rozłożone. Jedyny warunek, trzeba posprzątać po sobie, zagrabić po graniu. Za darmo grają, cały dzień. Każdy weekend już od maja do końca sierpnia jest, że tak powiem, zorganizowane na imprezę. Nie jest to łatwy sport, ale kolejny aspekt zdrowotny, jak ktoś tam się mocno by wczytał w elementy elektromagnetyczne, to my poprzez stres, życie takie w dzisiejszej cywilizacji jesteśmy naładowani dodatnio. Każdy stres, przykładem jest to, że strzelamy dotykając klamki, włosy nam się jeżą i tak dalej. Jedynym źródłem, żeby to zbalansować, ujemnym jest kontakt bezpośredni z ziemią, uziemienie. A siatkówka plażowa to daje. Wielu sportowców nie jest już w stanie grać na hali ze względu na obciążenie. Natomiast piasek do późnych lat, no myślę, że to jest prozdrowotna, prospołeczna dyscyplina i no i chcielibyśmy doczekać czasów, kiedy tutaj wydarzy się na Kukule impreza rangi ogólnopolskiej.
A kiedyś taka impreza w Gorzowie była, bo był bodajże Puchar Polski rozgrywany, uwaga, na Placu Grunwaldzkim.
Tak, Paweł Podkański wtedy zrobił, że tak powiem, duże piaskownice, wsypał mnóstwo ton piasku i tam zaczynaliśmy chyba w środę, w czwartek rozgrywkami oldboyów, amatorów, a w weekend grały tam zespoły żeńskie. Był to jeden chyba z cyklów jakiegoś Grand Prix. Duża impreza, dużo kibiców i to jest w Poznaniu.
I jest na co popatrzeć.
Tak, jest na co popatrzeć i w Toruniu takie są rozgrywki na rynku. W wielu miastach naprawdę jest to widowiskowe. Ja byłem na igrzyskach w Londynie, to przed pałacem Buckingham było wysypane. Szykujemy wyjazd na igrzyska do Paryża w 2024 roku. Wiemy już, że boiska do siatkówki plażowej będą usytuowane na polach elizejskich.
Już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22. Na pod koniec programu będzie jeszcze sport niepełnosprawnych. W czwartek w Dubaju rozpoczynają się lekkoatletyczne mistrzostwa świata. No i w gronie uczestników tej imprezy będą także reprezentanci gorzowskiego startu. O naszych medalowych nadziejach mówi trener gorzowian Zbigniew Lewkowicz.
Reprezentacja Polski liczy 34 zawodników, a z Gorzowa będzie startowało 8 zawodników. Wylatujemy w różnych terminach. Od nas w pierwszej turze leci Lech Stolkman, bo najwcześniej startuje. Ja wylatuję z drugą częścią ekipy 4, czyli w poniedziałek, i trener Niemczyn 6. Będziemy walczyli o medale i kwalifikacje paraolimpijskie od 7 do 15 listopada, także możemy to śledzić na stronach internetowych i z tego co wiem, TVP Sport będzie też emitowała obszerne wydarzenia.
Jakie nadzieje? Na kogo najbardziej liczysz?
Ja uważam tutaj, że zawodnicy z gorzowskiego startu wszyscy mają szanse medalowe i będą walczyli o te czwórki, bo 4 pierwsze miejsca robią kwalifikacje dla kraju. Aczkolwiek z tego, co obserwowałem w ostatniej części przygotowań, no, duża liczba zawodników się zgłosiła i to cieszy, że rywalizacja będzie i zawodnicy cieszą się, że będą mieli z kim startować i że to będzie na najwyższym poziomie. Ostatnie sprawdziany pokazywały na to, że każdy ma szansę walczyć o medal.
Kto według Ciebie powinien z tymi medalami do Gorzowa powrócić?
No ja mogę posłużyć się rankingami. Rankingi często są nie do końca sprawdzone, ale na pewno rekordzistka świata z tego roku, Renata Śliwińska w pchnięciu kulą, ma bardzo duże szanse na medal, nawet na złoty. Lech Stoltman w ostatnim czasie też pokazywał bardzo na zgrupowaniach taką formę rosnącą. Myślę tutaj jeszcze o Krzysiu Ciukrzy na 400 metrów. Będzie bronił srebrnego medalu, a czykolwiek tutaj dla nas brązowy medal będzie dużym osiągnięciem. Kolejny zawodnik na pewno Michał Głąb z pozycji siedzącej pchnięcie kulą. Też z jego tegorocznej dyspozycji wynika, że szansa medalowa jest bardzo duża. Łukasz Mamczarz 180 cm skoczył. To jest wynik, który powtórzy na Mistrzostwach Świata, na pewno dający medal. Kolejny zawodnicy to Faustyna Kłotowska, najmłodsza zawodniczka w naszej reprezentacji. Będzie startowała w dysku, to jest paraolimpijska konkurencja i tu liczę też po cichu na niespodziankę. Zresztą taką niespodziankę rok temu na Mistrzostwach Europy zrobiła. Jest bliska medalowej pozycji w rankingu, ale w bezpośrednim pojedynku trudno powiedzieć. No na pewno Marek Wietecki, który już nieraz nam pokazał, że walczy z najlepszymi, I tutaj liczę, że w oszczepie no, da radę i te 60 metrów przerzuci, a to z powodzeniem może dać medal, nawet złoty.
Fakt, że te mistrzostwa odbywają się na rok przed igrzyskami paraolimpijskimi, no i są eliminacją do tych igrzysk, chyba sprawia, że te zawody, należy się spodziewać, że te zawody będą stały na bardzo wysokim poziomie.
Tak, na pewno. Na tych zawodach zostanie rozdane 50% miejsc na igrzyska, więc tutaj walka będzie od początku do końca. Zawodnik będzie myślał na pewno o tej kwalifikacji paraolimpijskiej, czyli te czwarte miejsce będzie cenione, bo to też już jest przepustka na najwyższą imprezę. Druga rzecz, że nie było limitu przy zgłoszeniach. Bardzo dużo zawodników się zgłosiło. Ponad 1400 zawodników ze 122 krajów, czyli same liczby mówią o sobie, gdzie limit na igrzyskach paraolimpijskich jest 1100 zawodników. A konkurencje, które tam będą, to będą wszystkie konkurencje paraolimpijskie, więc myślę, że się będzie działo. Cieszymy się, że ta rywalizacja właśnie w tym roku przedolimpijskim jest zawsze na najwyższym poziomie. Niestety przed igrzyskami w Rio mieliśmy Katar, tutaj mamy, mówię o Dousze, Mistrzostwa Świata, tutaj mamy Dubaj, też ciężkie warunki atmosferyczne, ale myślę, że podołamy tam. Nieraz sobie radziliśmy w takich sytuacjach, zawodnicy już są doświadczeni, a tych mniej doświadczonych będziemy starali się ukierunkowywać, żeby nie robili głupot między treningami i między posiłkami. Trzeba ściśle uważać na niezłamanie tych różnych swoich wychodzeń i wchodzeń do hotelu, bo to najbardziej przynosi niepowodzenia chorobowe, bo jest klimatyzacja, wychodzimy na wysoką temperaturę, wracamy znowu do niskiej i to jest największe niebezpieczeństwo w tej chwili. Z tego co wiem, to mieszkamy bardzo blisko stadionu, 600 metrów od areny, gdzie będą odbywały się zawody, więc wszystko będzie komfortowe, tylko walczyć.
To był trener gorzowian Zbigniew Lewkowicz tuż przed wylotem do Dubaju. No a jego podopiecznym oczywiście życzymy powodzenia na tych zawodach. To już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Jutro sport w Radiu Zachód już po godzinie 6. Tymczasem za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.